Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swojemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus, zmęczony drogą, siedział przy studni, a było to około 6:00. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wodę. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży, wiedziałabyś, kim jest ten, kto ci to mówi. Daj mi się napić. Prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skąd więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? Odpowiedzi rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, ale woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody tryskającej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Kobieta rzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i w prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i w prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą. Jednak żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta. Mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czy on nie jest Mesjaszem? Wyszli z miasta i szli do Niego. Tymczasem prosili Go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: czy mu ktoś przyniósł coś do zjedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, także siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni i o wiele więcej ich uwierzyło na jego słowo, a do tej kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że on prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Jezus u studni Jakuba, Jakub, syn Izaaka i syn Abrahama, Jakub i jego 12 synów, to początek ludu Izraela. I studnia Jakubowa łączyła w imieniu Jakuba Samarytan i Żydów w wielkiej tradycji wiary. Tych, którzy wierząc tego samego Boga, byli już wówczas rozdzieleni od paru wieków. Między Samarytanami a Żydami było wiele animozji i spory, które sięgały o wiele jeszcze dalej. Wielkich tradycji północy i południa, północnego Izraela i południowej Judy, jak możemy o tym poczytać na kartach świętych pism Starego Przymierza. Zdumiewającym jest, jak Jezus objawia to, kim jest naprawdę w Ewangelii Jana, obcej kobiecie. Po pierwsze, nie powinien z nią w ogóle rozmawiać, było to zabronione dobrym obyczajem. Po drugie, była heretyczką i ona sama dziwi się, że Jezus zaczyna w ogóle z nią rozmawiać i o cokolwiek ją prosić. Jezus przekracza tę barierę. I jak słyszymy w tej Ewangelii, jeszcze bardziej czytelnik i słuchacz może być zdumiony, że właśnie jej, zanim jeszcze objawi się w męce i zmartwychwstaniu jako Mesjasz, mówi do niej otwartym tekstem, że jest Mesjaszem, jestem nim ja, który z tobą mówię. Podczas gdy tę wiedzę powstrzymywał cały czas, chodziło o to, aby widziano dzieła, które wykonuje w imieniu Ojca, i tak dochodzono do wiary, nie z jego deklaracji o sobie samym. W tej scenie u studni bohaterami są Samarytanka i uczniowie, czyli heretyczka i prawowierni. Te dwie grupy schodzą się u studni Jakuba i do nich obu przemawia Jezus, kieruje swoje słowo. Słowo o pragnieniu i głodzie. To jest motyw główny przewijający się w tej scenie u studni Jakuba. Jezus, który prosi najpierw Samarytankę o wodę, czyli ma pragnienie, jest 6 godzina, czyli południe. I uczniowie, którzy poszli kupić do pobliskiego miasteczka trochę żywności, żeby on mógł się najeść. Gdy wracają, dziwią się, że zaczyna im mówić o jakimś pokarmie, którego się już najadł. i nie wiedzą, kto go nakarmił. Głód i pragnienie Jezusa, głód i pragnienie Samarytanki i uczniów. To są kontrasty tej sceny. Samarytanka bez przerwy mówi o wodzie w studni, a Jezus, wychodząc od wody w studni, kieruje ją do wody, która napełnia całe życie na zawsze. Podobnie jest z uczniami. Ci przynoszą mu coś do jedzenia, co kupili w pobliskim miasteczku, a on mówi im o pokarmie, który go wypełnia na życie nieprzemijające. I znowu od pokarmu, który mają w rękach, prowadzi ich do pokarmu, którego nie widzą, ale który nasyca na zawsze. To jest zamierzone. Jedna i druga grupa, ci wierzący i czczący Boga w Jerozolimie, Jego uczniowie, i ona, która czci Boga na tej górze, na górze Garizim w Samarii, co było nieprawidłowe po powrocie z niewoli Babilonu, słyszą o pokarmie i o napoju, o pragnieniu i głodzie. Jezus objawia jej i im swoje pragnienie i swój głód. I tak poznają, kim jest naprawdę. To jest bardzo znamienne. Kiedy poznaje się pragnienie i głód, poznaje się naprawdę człowieka zatem. Jezus objawia swoje pragnienie i głód i po tym poznają, kim jest. Kiedy zaczynamy poznawać swoje pragnienie i swój głód, poznajemy, kim jesteśmy. I podobnie, gdy ktoś objawia nam swoje pragnienie i swój głód w życiu, objawia nam siebie i obdarza najwyższym zaufaniem. Ta scena u studni Jakuba to również scena ogromnego zaufania, które okazuje Jezus zarówno tej obcej kobiecie, która zresztą, jak słyszymy, miała życie skomplikowane w oczach Boga, i swoim uczniom, którzy jeszcze wiele muszą się nauczyć. Wraca znowu pragnienie i głód w Ewangelii Jana, w 19 rozdziale, w finale drogi Jezusa. Tutaj jest scena pragnienia i głodu Jezusa u początku Jego drogi, w 4 rozdziale Ewangelii Jana. A w 19, ostatniej chwili, kiedy rozpięty na krzyżu, mówi: pragnę. Rozumieją to ci stojący pod krzyżem, że trzeba go napoić. I dają mu gąbkę z octem. Gdy weźmie trochę do ust, powie: wykonało się. Został nakarmiony i napojony na zawsze. To klamra spinająca drogę Jezusa. Ten napój żywej wody, który daje życie wieczne, i pokarm, o którym mówi, że to wola Boga, którą spełnia, tym się karmi. I to zbiega się na krzyżu w ostatnim tchnieniu. Tam ostatni raz mówi o pragnieniu i ostatni raz jest nakarmiony, bo wypełniła się wola Boga w jego życiu. On się spełnił do końca. Co to znaczy pragnienie i głód prawdziwe? Te pragnienia i te głody, które można nasycić i nakarmić ziemskimi pokarmami, są przejściowo nakarmione, jak mówi Jezus. Mówi Samarytance, że gdy będzie tylko piła tę wodę ze studni, ciągle będzie mieć pragnienie i to się nigdy nie skończy. To jest przemijające napojenie. I pokarm, który uczniowie przynieśli z tego miasta, owszem, syci doraźnie, ale znowu odczuwa się głód. A jest pragnienie i są głody, które powinny być nasycone na zawsze i które dają sytość życia na zawsze i zapełniają pragnienie Pragnienie Jezusa to woda żywa i głód Jezusa to pokarm życia, spełnianie się tego, co Bóg chce, aby się spełniło na naszym drodze życia. Dzień po dniu, godzina po godzinie, krok po kroku. Poznać pragnienie i głód własne oznacza poznać się naprawdę. Poznać głód i pragnienie drugiego człowieka to poznać go naprawdę. Gdy Jezus to rozpoznaje w nas, chce nas napoić i nakarmić. I gdy mówi w tej Ewangelii Samarytance, że już ten czas, kiedy będziecie rozróżniać między prawidłowym kultem w Jerozolimie, a nieprawidłowym kultem na górze Samarii, w Garizim, już mija. Od teraz jest tylko jedna cześć oddawana Bogu i ona jest prawidłowa, prawomocna i nie zna podziału terytorialnego. Jest to oddawana cześć Bogu w duchu i w prawdzie. W duchu. Gdy zmartwychwstanie, przekaże im ducha. Ducha, który pojawia się u początku stworzenia. I ducha, który pojawia się, gdy zgrzeszą. To jest duch stwórczy i duch przebaczający Boga. Gdy przebacza grzech, stwarza na nowo. I można zacząć nowe życie i nie należy wracać do starego. I nikt nie ma prawa zawrócić drugiego człowieka i zawracać go do jego grzesznego życia, jeśli Bóg mu przebaczył. Tak nie zawracali uczniowie Jezusa Piotra, gdy zdradził, ale Jezus przebaczył mu. I gdy to usłyszeli, Piotr nie stracił nic w ich gronie. Dalej był pierwszym uczniem. I tak powinniśmy żyć wszyscy, poznając pragnienie i głód i poznając Jezusa, Jego pragnienie i Jego głód i poznając, jak objawia Jego napełnianie, Jego nasycenie. Wówczas odkryjemy własną drogę zbawienia, spełnienia i życia.